Bajkowy Południk.
Wakacyjny, bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Dzień dobry. Zazwyczaj szukamy tu wymyślnych i niecodziennych pomysłów na zabawę latem, ale dziś będzie klasycznie. Co bynajmniej nie znaczy nudno. Wręcz przeciwnie, okazuje się, że słuchaczy bajkowego południka wcale specjalnie nie trzeba namawiać i przekonywać do tak tradycyjnej aktywności jak czytanie. A po jakie lektury najchętniej sięgamy latem?
Takie książki bardziej przygodowe, może jakieś takie fantasy, science fiction. Bardzo lubię starożytność i też czasy tych dinozaurów. No jest tak czasami, że nie chce się czytać, ale znajdzie się czas na to czytanie. I się zawsze czyta.
Też lubię czytać. Przygodowe lubię.
Hobbit.
Chodzi o to, że jak się czyta, to można się wczuć właśnie w rolę bohatera. Przy okazji można odebrać przy tym jakieś mądrości. Na przykład mama, zawsze jak byłam malutka, to mi czytała. Sądzę, że zawsze powinien być czas, żeby znaleźć chociaż odrobineczkę, właśnie taką malutką chwilkę, żeby poczytać.
No a kiedy szukać tego czasu na czytanie, chociażby tej odrobineczki, jak nie w wakacje? Znam rodziców, którzy przekonują do czytania, podrzucając dzieciom na przykład komiksy. Inni próbują namówić dzieci do pisania albo opowiadania swoich przygód, tak jakby to były najbardziej fascynujące historie świata. Każda aktywność okołoliteracka ma sens, przekonuje Urszula Sieńkowska-Cioch.
Dzieci trzeba namawiać do każdej kreatywności, na zasadzie takiej oczywiście dobrowolności, bo nie każde dziecko może się realizować w twórczości pisarskiej. Niektóre wolą malować, śpiewać, tańczyć i w każdej kreatywności trzeba wpatrywać się w dziecko i podążać za dzieckiem, nie wywierać presji.
A czy może to być taki rodzaj zabawy, na przykład podejście do każdego dnia wakacji jako tematu na opowiadanie, tematu na historię?
Jasne. Każdy sposób na to, żeby rozwijać twórczość, jest dobry. Tylko to zawsze musi wypłynąć od dziecka. Myślę, że wszystkie dzieci mają w sobie twórcę wewnątrz. To z latami jakby przytłumiamy tego twórcę i między innymi, żeby odnaleźć w sobie kreatywność, to musimy zbudzić w sobie to uśpione dziecko.
Czy ma Pani jakiś pomysł, jak zmobilizować do takiej aktywności literackiej? Czy z dziećmi można się na przykład pobawić w budowanie takich poetyckich kolaży ze stertych gazet, które często w każdym domu znajdziemy? Wycinamy słowa, wrzucamy do szuflady albo do plastikowego woreczka i wyławiamy.
Zdecydowanie, to taka znana metoda. Moją ulubioną to jest budowanie na przykład tekstu, gdzie każde dziecko mówi po kolei w grupie jedno zdanie i z tego wychodzi jakaś bajka czy jakaś historia.
Wakacje to chyba też dobry czas na to, by właśnie, nawet jeśli narzekamy w ciągu roku, że nie mamy czasu, by wieczorem usiąść przy dziecku i zamknąć dzień na przykład czytaniem mu na dobranoc.
Ja jestem jeszcze większą fanką czytania niż pisania, bo kocham czytanie. Mało tego, ja lubię uczyć czytać, także zdecydowanie zachęcam do tego, żeby jak najwięcej poświęcać czasu na czytanie, na wspólne czytanie, głośne czytanie w gronie takim rodzinnym, kiedy po kolei czyta mama, tata i dziecko, jeżeli potrafi, to też kolejkę swoją ma i też jakiś tam kawałek tekstu czyta. Także zachęcam wszystkich jak najbardziej do tej czynności. To jest jakby najprostsza podróż. Tu nie trzeba pieniędzy, nie trzeba energii, wysiłku jakiegoś, pakowanie, aranżowanie, organizowanie. Tu wystarczy otworzyć po prostu książkę i już człowiek się przenosi czasami bardzo, bardzo daleko od rzeczywistości dookoła.
To zanim wybierzemy się w taką literacką podróż, oderwani od wszystkiego, co wokół nas, spędźmy wspólnie czas do 12:30. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Witam ciepło, Olga Gordiejew. Mam nadzieję, że już zaprzyjaźniliśmy się z drzewami, które rosną wokół nas. Poznaliśmy ich tego lata już kilkanaście. Pewnie wszystkich rosnących drzew nie da się poznać, ale te, które widzimy za swoimi oknami, powinniśmy umieć nazwać. Ponieważ wakacje to czas spełniania marzeń, tych większych, wielkich, zupełnie ogromnych, ale też małych, drobnych, no to ja właśnie teraz mam taką przyjemność spełnić jedną maleńką prośbę słuchaczy, którzy chcieli przypomnieć sobie opowieść Pauliny Król z nadleśnictwa Hajnówka o lipie. Proszę bardzo. I proszę sobie szczególnie mocno myśleć o tym drzewie, spacerując na przykład Białostocką ulicą Lipową.
Lipa to jest takie super drzewo. Długowieczne, wysokie, grubaśne, piękne drzewo, które ma szerokie zastosowania i mnóstwo fajnych właściwości, zarówno leczniczych, jak i estetycznych, a także praktycznych i przyrodniczych. Działa pozytywnie na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, wzbogaca krajobraz, pięknie wygląda i moim zdaniem cudownie pachnie, choć zdania są podzielone oczywiście. Jesienią jej nasiona karmią ptaki, a wiosną jej gałęzie stanowią dom dla bardzo wielu istot, dla wiewiórek, dla ptaków, dla sów i innych zwierząt. Poza tym jej kwiaty są uwielbiane przez pszczoły i trzmiele. Często jak się idzie pod drzewem lipowym, słychać takie bzyczenie usilne. To są właśnie mocno ciężko pracujące trzmiele i pszczoły. Stąd też mamy miód lipowy, który jest najbardziej pospolity, powszechny, najbardziej znany, słodziutki. Z jednego dorodnego, dorosłego drzewa pszczoły są w stanie wyczarować 10 kg miodu, więc niesamowite ilości. Ale nie tylko zwierzęta korzystają z tych cudownych właściwości lipy, bo również ludzie. Korzystamy z niej w bardzo wielu dziedzinach, bo zaczynamy od nasion, które stanowią surowiec do wyrobu olejów. Korzystamy również z nich do produkcji czekolady. Napary, herbatki działają uspokajająco, napotnie, więc świetne w przeziębieniach. Poza tym kora również. W tej chwili może się tak tego nie używa często, ale jest taka legenda, czy takie wierzenie, że kora lipowa leczyła bóle zębów. I nasza najgrubsza lipa, która jednocześnie jest najgrubszym drzewem w Polsce, bo ma aż 11 metrów obwodu na wysokości 1,30 m, i rośnie w Cielętnikach, to jest w województwie śląskim. Co ciekawe, ta lipa jest ogrodzona, ale to ogrodzenie nie wynika z tego, że zwierzęta ją sobie podgryzają, tylko właśnie z tego tytułu, że pielgrzymi przychodzili tam i obgryzali korę lipową, wierząc, że pomoże im w uśmierzeniu bólu zębów. Poza tym uważano również, że lipa chroni przed piorunami, dlatego bardzo często całe wsie budowano dookoła drzewa. Stąd mamy nazwy miejscowości jak Lipno, czy Święta Lipka, czy w Nadleśnictwie Hajnówka chociażby Lipiny.
Wysokie, grube pnie?
Wysokie, do 30 metrów średnio dorastają, grube. Mówi się, że lipa jest taką kobiecą stroną natury. Można ją sobie wyobrazić tak, jak dzieci rysują kółeczko i pień, czyli dwie kreseczki.
Czyli ten taki najprostszy schemat lipy. Dokładnie. To będzie właśnie kółko u góry i prosty pień.
Dokładnie tak. Liście są również bardzo charakterystyczne, ponieważ przypominają serduszko. Troszkę ścięte z jednej strony, ale serce jednak ząbkowane na brzegach, owłosione pod spodem. Mamy dwa gatunki lip w Polsce, które są rodzime i rosną pospolicie. Są to lipa drobnolistna, która jest najbardziej charakterystyczna i rośnie na terenie całej Polski. Ona ma te liście, jak można się domyśleć, mniejsze, ale jest również lipa szerokolistna, która ma większe liście i częściej występuje na południu kraju, na terenach cieplejszych, bo jest bardziej ciepłolubna. Warto powiedzieć, że drewno bardzo uwielbiane przez rzeźbiarzy, ponieważ jest miękkie, jest łatwe w obróbce, jest jasne i znów ten zapach, bo mówi się, że drewno lipowe pachnie mydłem. Ja to bym nazwała zapachem starego kościoła, choć to kościół pachnie lipą, a nie odwrotnie, bo jak sobie wyobrazimy taki mały kościółek w środku lasu, powiedzmy drewniany, jak się wchodzi do niego, to czuć taki słodki, waniliowo-miodowy zapach, przywodzący troszkę na myśl kadzidło i taki przyjemny niesamowicie jest. Taki zapach właśnie ma drewno lipowe, z którego chociażby Witt Stwosz wyrzeźbił ołtarz mariacki, figury na ołtarzu mariackim w Krakowie. Także niesamowicie plastyczne drzewo, lubiane przez rzeźbiarzy, zabawki często robione są z tego drewna, a także flety czy inne jakieś instrumenty muzyczne. Jeszcze najbardziej charakterystyczną lipą jest lipa czarnoleska, o której pisał Jan Kochanowski. Jest najbardziej znana w Polsce, ponieważ właśnie kojarzy się z takim mocarnym drzewem. Jan Kochanowski lubił sobie pod tą lipą usiąść i tam tworzył swoje cudowne fraszki. I na koniec, gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Tak zaczyna się fraszka na lipę Jana Kochanowskiego, która, jak się ją przeczyta, to doskonale opisuje, jak cudowne jest to drzewo.
Przypatrujmy się drzewom, odkrywajmy ich nazwy, twórzmy zielniki z opisami znalezionych roślin, ale to będzie miło wziąć taki zeszyt w zimowy wieczór, sięgnąć po taką niezwykłą księgę, popatrzeć na te rośliny, z którymi spędzaliśmy lato. Jestem przekonana, że od razu wszystkim zrobi się cieplej. Pora na nasz cykl do słuchania, do czytania. W nim przygoda ma kolor niebieski, wydawnictwa BIS, książka Renaty Piątkowskiej. Tibor, nasz wakacyjny bohater, musi odnaleźć skarb ukryty pod drewnianą podłogą w jego domu, w czym, mam nadzieję, skutecznie pomogą mu przyjaciele, Kosma i Igła.
Tibor czekał na swoich przyjaciół na przystanku tramwajowym. Kosma z Igłą przyjechali wcześniej niż zwykle i byli tak samo zaaferowani jak on. Kurczę, Tibor, te twoje skrzypce śniły mi się przez całą noc! Kosma nie zdawał sobie sprawy, że mówi o wiele za głośno. Na szczęście przystanek o tej porze był pusty. Widziałem je we śnie. Były piękne, a ty zagrałeś dla nas jakąś dziwną melodię. Potem ja wziąłem je do ręki i chciałem sprawdzić, czy to prawda, że nikt inny na nich nie zagra. Wtedy skrzypce rozpłynęły się w powietrzu jak dym. To było okropne. Kosma na nowo przeżywał nocne zwidy. Nigdy wcześniej tak się nie przestraszyłem. Nawet wtedy, gdy wetknąłem sobie do nosa ziarenko fasoli i mama zabrała mnie na pogotowie. Mam nadzieję, że to nie był proroczy sen, mruknęła Igła, a podjeżdżający właśnie tramwaj zakończył na dobre ten temat. Przez całą drogę jechali w milczeniu. Każdy na swój sposób wyobrażało sobie ten tajemniczy instrument. Dlatego, gdy wreszcie odsunęli łóżko Tibora i pochylili się nad obluzowaną deską, napięcie sięgnęło zenitu. Przyniesionym z kuchni nożem Kosma lekko podważył deskę. Ustąpiła bez oporu. Pod nią, w głębokiej, wąskiej skrytce, leżał owinięty w kawałek białego płótna skarb. Tibor wyjął go delikatnie i przyciskając do piersi, zaniósł do kuchni. Wyglądało to tak, jakby trzymał w ramionach nie skrzypce, lecz maleńkie, otulone bielą dziecko. Rozstał się z nim niechętnie. Kosma z Igłą śledzili bez słowa każdy jego ruch. Na kuchennym stole trzy pary rąk wyłuskały z płótna czarny, podniszczony futerał. Powietrze wokół nich zagęściło się, jakby napierali na siebie, nie ruszając się z miejsc. W końcu Tibor nacisnął na dwa małe metalowe zatrzaski. Odskoczyły lekko, z cichym odgłosem. Wnętrze futerału wyłożone było czarnym aksamitem, a na nim spoczywały piękne skrzypce. Widać było od razu, że wyszły spod ręki mistrza, który zadbał o każdy szczegół. Dumnie wypinały delikatny jak koronka mostek, który podtrzymywał cztery naprężone struny. Ale najbardziej zachwycał ich kolor. Były szafirowe i opalizowały jak skrzydła egzotycznych motyli. Wyglądało to tak, jakby na czarnym tle futerału ktoś rozlał trochę lazurowego nieba. Wszystkie skrzypce, jakie w życiu widziałem, były brązowe, szepnął zdziwiony Kosma. Bo nie widziałeś nigdy tych najpiękniejszych, powiedział z dumą Tibor. On jeden patrzył na skrzypce, jakby się spodziewał, że będą właśnie takie. Nie był zaskoczony ich błękitną barwą. Zupełnie jak ogrodnik, który potrafi przeczuć urodę swych kwiatów. Ponaglany spojrzeniami przyjaciół, podniósł instrument i drżącą ręką położył smyczek na strunach. Usunął z głowy wszystkie myśli, robiąc w niej miejsce na wspomnienie ojca, który grał na skrzypcach tak pięknie, jak tylko potrafi zagrać prawdziwy cygan. Przywołał melodię, która ożyła tym razem pod jego palcami. Tibor zagrał, a muzyka jak delikatna mgła wypełniała pokój. A co najdziwniejsze, w trakcie tego koncertu skrzypce zmieniały barwę. Z szafirowych zrobiły się jasno niebieskie, a potem srebrzyste, prawie białe. W końcu zalśniły w rękach Tibora jak wypolerowane srebro. Dzieci siedziały zasłuchane. Rysy twarzy Igły wyraźnie złagodniały, a Kosma poczuł w sobie moc. Uwierzył, że może osiągnąć wszystko, czego zapragnie. Gdy Tibor skończył grać, wszyscy czuli, że w tym pokoju coś się wydarzyło. Choć żadne z nich nie umiałoby tego nazwać. Czary. To było chyba jedyne słowo, jakie przychodziło do głowy. Odłożone skrzypce stopniowo gasły, aż w końcu przybrały znowu swój szafirowy kolor. Tibor bez słowa zamknął je w futerale. Jego ruchy były szybkie i zdecydowane. Wiedział, co musi teraz zrobić. Nareszcie zrozumiał te dziwne słowa mamy ze snu. Tibor, zagraj jej coś. Nie mógł się oprzeć wrażeniu, że ta muzyka ma większą siłę niż wszystkie pigułki, syropy i zastrzyki razem wzięte. Wsunął futerał pod pachę i bez strachu otworzył szeroko drzwi. Nie bał się już żadnych urzędników. Było mu tak lekko na duszy, że zbiegając ze schodów, czepiał się poręczy, żeby nie pofrunąć. Kosma z Igłą lecieli za nim na złamanie karku. Gdy dotarli do szpitala, pielęgniarka opiekująca się babcią obrzuciła ich zatroskanym spojrzeniem. Twoja babcia czuje się gorzej. Źle spała tej nocy. Jest bardzo słaba. Te trzy krótkie zdania przestraszyły Tibora. Odwrócił wzrok. Czuł, że strach wlewa się w niego jak woda do dzbana. Wydawało mu się, że nie pomieści już w sobie więcej złych wiadomości, które czaiły się w oczach pielęgniarki. Zajrzymy do babci tylko na chwilę. Nie będziemy jej męczyć, obiecuję. Tibor spojrzał błagalnie na pielęgniarkę, a ta wahała się jeszcze przez chwilę, po czym machnęła przyzwalająco ręką i odeszła szybkim krokiem do dyżurki. Babcia nie zauważyła ich wejścia. Skulona na szpitalnym łóżku, wydawała się krucha jak porcelanowa figurka i bardzo blada. Z wyraźnym trudem uniosła powieki. Gdy zobaczyła Tibora, uśmiech porysował jej twarz zmarszczkami. Chłopak pewnym ruchem otworzył futerał, a wyglądał przy tym jak doktor otwierający lekarską torbę. Wyjął skrzypce i nie spuszczając wzroku z babci, zaczął grać. Grał tylko dla niej. Kosma z Igłą tym razem byli jedynie widzami tego magicznego spektaklu. W miarę jak skrzypce upojone własną muzyką bladły i jaśniały, babcia odwrotnie. Rumieniła się i nabierała kolorów. Podparta poduszkami siedziała na łóżku i wyglądała tak, jakby miała zaraz odrzucić kołdrę i zatańczyć. Gdy zwabiona muzyką pielęgniarka stanęła w drzwiach, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Starsza pani, której stan zdrowia jeszcze parę godzin wcześniej tak niepokoił lekarza, teraz wyglądała na mniej zmęczoną od niej. A najdziwniejsza w tym wszystkim była muzyka. To ona sprawiła, że zamiast skarcić dzieci za zakłócenie szpitalnej ciszy, pielęgniarka uśmiechnęła się do nich czule i bez słowa wyszła na korytarz.
Książkę Przygoda ma kolor niebieski czytał Waldemar Barwiński. Kolejne spotkanie w bajkowym południku już za tydzień. Do usłyszenia!